Tytuł tygodnia.
Urke Nachalnik. Życiorys własny przestępcy. Wydawnictwo Replika. Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Urodził się w 1897 roku. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Icek Baruch Farmanowicz. Urke Nachalnik to pseudonim, który pojawił się przy nim, gdy został przestępcą, a jego rodziną złodzieje i prostytutki. Zgodnie z życzeniem swojej rodziny miał zostać rabinem. Został przestępcą. Życie jego toczyło się rytmem przestępstw, hazardu i wizyt ulicznych kochanek oraz pobytów w więzieniach. A jednak zwyciężyła w nim ta jaśniejsza strona ludzkiej natury. Pomogła mu w tym zapewne literatura. Zaczął pisać w rawickim więzieniu, gdy miał 33 lata, a za sobą 13 lat odsiadki w więzieniach rosyjskich, niemieckich i polskich. Osobowością Nachalnika zainteresował się jeden z twórców polskiej socjologii, Florian Znaniecki. To, co pisał Nachalnik, miało walory poznawcze dla socjologów, psychologów i kryminologów. Ale jest to przede wszystkim literatura. Relacja Nachalnika jest nie tylko świadectwem jego występków kryminalnych i całego procesu demoralizacji, ale jest przede wszystkim obrazem świata, w którym się urodził, dorastał i egzystował. Pisze niezwykle plastycznie. I tak ze złodzieja narodził się artysta-pisarz. Nachalnik przetarł literackie szlaki innym uzdolnionym przestępcom. Jednym z nich był Sergiusz Piasecki. Zamieniając wytrych na pióro, Nachalnik dokonał najlepszego w swoim życiu wyboru. Odkąd zaczął pisać, nigdy więcej nie wrócił do więzienia. Chwała literaturze. Posłuchajmy.
Czyta Piotr Maciejewski.
Pamiętam też jak dziś, straszny ten dla mnie dzień, 15 września 1913 roku, gdy policjant prowadził mnie do więzienia. Po drodze płakałem gorzkimi łzami. Policjant, człowiek widać dobrego serca, co w policji rosyjskiej należało do wyjątków, pocieszał mnie, że mnie uwolnią i że wszystko jak najlepiej się skończy. Gdy się dowiedział, że już trzeci dzień nic nie jadłem, kupił po drodze za własne pieniądze kilka bułek i dał mi je dla zaspokojenia głodu. Czas na posiłek już był najwyższy, gdyż ledwo za sobą ciągnąłem nogi. Nikomu z nowych opiekunów na policji nie przyszło na myśl, że chociaż przestałem być uczciwym człowiekiem, to jednak jeść jeszcze nie przestałem. W kancelarii więziennej było posępnie i szaro. Szaro jak w mojej duszy. Przez niskie, zakratowane okno, zasłonięte wysokim parkanem, tylko skąpo przebijało światło dzienne. Na dworze było ciepło, a tu chłód tak przejmował mnie do kości, że cały drżałem. Barczysty jegomość przywołał mnie do stołu, oglądał od stóp do głowy i zaczął coś zapisywać, co chwila wydając komendę: stój prosto, podnieś łeb, pokaż zęby, pokaż palce. Następnie kazał rozebrać się do koszuli. Zawahałem się. W tejże jednak chwili poczułem, jak czyjaś silna ręka schwyciła mnie za kołnierz i odciągnęła w bok. Nad uchem zabrzmiał gardłowy głos. — Szto, nie pani majesz? Szto ciebie skazano? Był to klucznik więzienia. Obracał i wyginał mnie na wszystkie strony i nie upłynęło parę minut, jak zostałem dokładnie zrewidowany i popchnięty w stronę podejrzanego i obmacanego ubrania. Ubieraj się i marsz! Znalazłem się za drzwiami. Przeszedłem długi, ponury korytarz i stanąłem w centrali, skąd w formie krzyża rozchodziły się także ponure korytarze z licznymi obok siebie drzwiami. Dmoch! Zawołał mój przewodnik. Wazmijewo pod numer 93. Zaraz też pojawił się dozorca Dmoch i obrzuciwszy mnie badawczym spojrzeniem, kazał iść przed sobą na trzecie piętro. Tam zatrzymaliśmy się przed jednymi drzwiami, a za chwilę, fachowo wepchnięty, znalazłem się już poza nimi w ponurej celi. Usłyszałem za sobą trzask drzwi i zgrzyt zamka, a potem nastąpiła niczym niezmącona cisza. A więc rozpocząłem inne, nieznane mi życie. Życie w więzieniu. W celi zimno było nie do wytrzymania. Przypadłem całym ciałem do ściany wilgotnego muru, słaniając się na nogach. Z piersi urywało się spazmatyczne łkanie. Jak długo to trwało, nie wiem. Pomału się uspokoiłem i zacząłem rozglądać się dokoła. Uświadomiłem sobie, w jakim strasznym znajduje się miejscu. Zatopiłem się w rozmyślaniach nad swym losem. Strach śmiertelny mnie ogarnął. Ratunku już nie było. Biegałem z rozpaczy od ściany do ściany. Gorzkie moje rozmyślania przerwał ruch jakiś za drzwiami. Przystanąłem w oczekiwaniu. Wtem klapa z małego okienka w drzwiach celi opadła z hałasem i stamtąd usłyszałem: Kipiatok! Nic z tego krzyku nie wyrozumiałem i nie ruszyłem się z miejsca. Wówczas czyjaś twarz przysunęła się do otworu i teraz wyraźnie po polsku, chociaż z rosyjskim akcentem, powtórzono: Dawaj dzbanek na kipiatok! Obejrzałem się po celi. Na półce stał okołolitrowy miedziany dzbanek. Ten więc podałem mu w najlepszej myśli, że otrzymam gorący napój w postaci herbaty, która mnie pokrzepi. Za moment miałem już go z powrotem, napełniony do połowy. I gdy tylko klapa się zatrzasnęła, przywarłem do dzbanka ustami. Nie zdążyłem jednak przełknąć kilka kropli, a już wyplułem. Była to wstrętna, ciepła woda. Odstawiłem. Czekałem czas jakiś, sądząc, iż przyniesie jeszcze suchej herbaty do zasypania i cukier. Ale gdzie tam? Wodę zupełnie ostygłą wylałem więc do kubła. Obudziło mnie uczucie głodu. Na próżno czekałem na posiłek. Wreszcie zniecierpliwiony do ostatka zacząłem gwałtownie stukać w drzwi. Raptem klapa opadła i w jej otworze ukazała się ta sama głowa, która ugościła mnie kipiatką.
A ty czego? Twoja mać walisz? Jeść mi się chce! Krzyczałem ze zdenerwowania. Ha! Śmiał się. Za 15 minut będzie dzwonek na spanie, a ty z jedzeniem wyjeżdżasz? Jutro rano dopiero dostaniesz.
Jak to? Próbowałem protestować. Dziś nie dostałem nic więcej jak trochę ciepłej wody.
Widzę, że ty frajer. Zapewne po raz pierwszy siedzisz, rzekł do mnie z pogardą.
U nas jest taki porządek, że rano dają 1,5 funta chleba i barszcz. O 12 obiad, a potem o 3 kipiatok. Kto ma cukier i herbatę i do tego z domu majdan, to żyje. A kto nie ma tego, to wachę pije.
Śmiał się ze swojego dowcipu. Widząc mój smutny wygląd, udobruchał się i wdał się ze mną w dalszą pogawędkę.
Skąd jesteś? Zapytał. Za co cię tutaj wtrynili? Wcale nie wyglądasz na złodzieja.
Opowiadałem mu o wszystkim.
To źle, mówił. Z 6 miesiaków zadecyduję, a widząc, że nie rozumiem go, powtórzył już bez obcych dla mnie wyrazów. Do 6 miesięcy murowane. Dalej wspomniał o sobie, że ma 3 lata za zabójstwo, co słysząc mimo woli odsunąłem się od drzwi. Widząc to, uśmiechnął się. Nie bój się, powiada. To zdarzyło mi się tylko raz w życiu i to przy wódce. Więcej to się nie powtórzy. Wolę kraść niż zabijać. A może masz co opylić? Zagadnął. A widząc, że niedokładnie go rozumiem, pośpieszył objaśnić, że jest starszym korydorszczykiem, korytarzowym i że to on właśnie wszystko kupuje. Nie, nie mam, stwierdziłem ze smutkiem. Wszystko zabrali.
Jak to? Mówił. Nie masz.
A ubranie, skoki, bielizny, a sak? Możesz to wszystko sprzedać, a w zamian ja ci dam trochę gorsze ubranie i dopłacę pieniędzy, które się przydadzą.
Nie, nie mam, pośpieszyłem odrzucić propozycję.
Zobaczymy. Jak trochę posiedzisz, to sam poprosisz. Coś widać jeszcze skombinował, bo zaraz też zapytał. Ty palisz?
Nie, nie palę, odrzekłem.
A no, to trochę dłużej potrwa, ale przyjść do mnie musisz. Nie tacy jak ty tu byli frajerzy i do mnie przyszli. Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale usłyszał zbliżające się kroki dozorcy. Zdążył tylko półgłosem dorzucić zeks w gwarze złodziejskiej ostrzeżenie. Uwaga! I przymknął klapę. Nie zdążyłem oddalić się od drzwi, gdy usłyszałem na korytarzu gromki okrzyk.
Rozkryć krawat i spać, spać!
Okrzyk ten niósł się po korytarzach jak jedno nieprzerwane echo. Przenikał dalej do głębi duszy i napawał jakimś niepojętym rozdrażnieniem i rozpaczą. Później dały się słyszeć zbliżające się odgłosy otwieranych klap. A wreszcie i w moich drzwiach klapa się otwarła. I w otwór zajrzała czyjaś twarz z nasuniętą na nos urzędową czapką. Na moment spoczęły na mnie iskrzące oczy. Za chwilę już rozległo się charakterystyczne trzaśnięcie i szum od celi mojej oddalił się.
Urkę Nachalnik. Życiorys własny przestępcy. Wydawnictwo Replika.